Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przed mikrofonem Igor Skrzypek. Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy jest Marek Posobkiewicz, lekarz, były główny inspektor sanitarny. Panie ministrze, czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry, słyszymy się.
Panie ministrze, 2 dni temu mówił pan na antenie Polsat News, że trzeba organizować szpitale polowe. No i wczoraj gruchnęły te wiadomości nagle o wdrażaniu szpitali polowych. Czy to na Stadionie Narodowym, czy tutaj u nas w Lublinie na Targach Lublin. To jest dobry kierunek, one właśnie w takich miejscach powinny powstawać w taki sposób, pana zdaniem?
Ja już mówiłem o tym trochę wcześniej, bo to jest naturalna sprawa, że w sytuacji szczególnej powinniśmy dodatkowe przedsięwzięcia organizować tak, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę ludzi. Kwestia lokalizacji to może być lokalnie bardzo różna. Na pewno w takich miejscach, gdzie mniej trzeba logistycznie przebudowywać, przeorganizować dane miejsce, szybciej można taki szpital zorganizować. Szpital polowy w dzisiejszych czasach, szczególnie w dobie pandemii, nie powinien się kojarzyć oczywiście i w tej porze roku z namiotami i szpitalem w lesie, ale jakakolwiek hala, budynek, który jak najszybciej można przystosować do tego, żeby przyjąć tam pacjentów, jest dobra.
A kto ma te szpitale polowe obsługiwać? No bo przecież pracowników brakuje i to nie od dziś. Mamy ich transferować ze stacjonarnych, tradycyjnych szpitali, czy właściwie skąd? Tutaj chyba się pojawia duży problem.
To jest największy problem, jeżeli chodzi o organizację szpitali polowych, ponieważ logistycznie przebudować można stosunkowo szybko, dostosować stosunkowo szybko. Sprzęt można ściągnąć, ale sam sprzęt, samo miejsce bez ludzi będzie niczym. W tym przypadku nie można ściągnąć wszystkich pracowników z jednego szpitala albo z jednego miejsca. Trzeba w ten sposób spróbować zorganizować ludzi, żeby nie dezorganizować innych miejsc pracy. Część ludzi trzeba będzie wykonać przeszkolenie stanowiskowe, dokładnie określić im zadania, jakie mają tam robić. Z drugiej strony ten zespół jeszcze się później musi ze sobą zgrać. No ale sytuacja jest szczególna, dlatego to wszystko trzeba jeszcze szykować, robić ze spokojem, ale na przyspieszonych obrotach.
W takim razie, jeśli musimy szkolić dodatkowych ludzi, no to właściwie kogo w takiej sytuacji? Czy to powinni być, no nie wiem, lekarze rezydenci, czy może lekarze stażyści, czy może nawet jeszcze niżej? Może trzeba byłoby wcielać się nawet, jeśli sytuacja jest na tyle wyjątkowa, studentów medycyny ostatnich lat. Pytam, bo trudno mi sobie wyobrazić, skąd nagle wziąć takie połacie pracowników służby zdrowia.
Lekarze rezydenci to będą wspaniałym materiałem ludzkim, który w takim przypadku może pomóc. Musimy pamiętać, że są to wykształceni ludzie, którzy są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Czasami tuż przed egzaminem, czasami rok przed egzaminem specjalizacyjnym, gdzie ich szkolenie trwa już kilka lat i oni posiadają bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o sam proces diagnostyki, leczenia. Zgodnie z prawem, normalnie w warunkach tak zwanych pokoju, nie mają prawa pełnienia dyżurów samodzielnych, tylko pod okiem specjalisty, ale no, w dobie pandemii możemy to porównać do czasu wojny. Wszystkie ręce powinny pójść na pokład. Jeżeli pielęgniarki, najlepsze są takie, które mają doświadczenie pracy w szpitalu. Jeżeli ktoś jeszcze już posiada umiejętność poruszania się, zachowywania się w strefach zagrożenia, to jest to oczywiście dodatkowa cecha podnosząca wartość tego pracownika. Samo poruszanie się, oczywiście ubieranie, rozbieranie, nie jest czynnością bardzo skomplikowaną, ale no, doświadczenie w tym zakresie się przydaje.
Chciałbym teraz przejść na chwilę do obecnych obostrzeń. Czy z Pana perspektywy, jako byłego głównego inspektora sanitarnego, to co mamy teraz, to co rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził w poprzednim tygodniu przede wszystkim, to to jest wystarczające w tej chwili? Mam tu na myśli cała Polska w strefie żółtej, noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, wiele powiatów w strefie czerwonej. Czy może trzeba już iść o parę kroków dalej?
Nawet jeżeli byśmy poszli wiele kroków dalej, to i tak tego wirusa całkowicie nie powstrzymamy. Powstrzymać można byłoby go jedynie w ten sposób, gdybyśmy nałożyli klosz na całą Polskę, wszystkich zamknęli w domach, dostarczali dronami jedzenie i leki tym, co jest to potrzebne, gdyby oczywiście to wszystko technicznie było możliwe. Wtedy po miesiącu moglibyśmy powiedzieć, Polska jest zieloną wyspą, poradziła sobie z koronawirusem. Ale za miesiąc mielibyśmy ten sam status immunologiczny, co w tej chwili. Czyli osoby, które jeszcze tego wirusa nie miały, nadal nie miały przeciwciał. I wystarczy, żeby przyjechała jedna osoba z zagranicy zaciągającego wirusa, no i wszystko zaczęłoby się od początku. A naszą rolą jest to, żeby tak na tyle, co możemy, spowalniać transmisję tego wirusa, tak żeby system opieki zdrowotnej był wydolny do obsługi pacjentów, tych, którzy potrzebują hospitalizacji i szczególnie tych, którzy potrzebują intensywnej terapii.
Panie ministrze, a taki kazus chciałbym przytoczyć. Mój znajomy ma wkrótce wrócić z wakacji w Turcji. I z tego, co mu wiadomo, wróci do Polski, kwarantanny mieć nie będzie, będzie mógł swobodnie się przemieszczać. Próbuję to przytoczyć, ponieważ w Turcji, choć bazuje tylko na doniesieniach medialnych, raczej się nie dba o ten reżim sanitarny, o noszenie maseczek. Czy tak powinno pozostać, że wracamy z zagranicy i kwarantanny nie ma, szczególnie w porównaniu do tego, co było na wiosnę?
Warto jest przez tydzień, na ile można, wstrzymać się od wszelkich niepotrzebnych kontaktów. Wiele firm stosuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, czyli ktoś po powrocie z zagranicy pozostaje na pracy zdalnej, jeżeli to jest możliwe, nie przychodzi do zakładu. Czasami również po urlopach, po weselach, czyli po tych czynnościach, po tych okolicznościach, które sprzyjają transmisji wirusa. W tej chwili tego wirusa mamy już i tak w całej Polsce. Te przypadki potwierdzonych zakażeń to jest tylko, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej. Osób, które są już po kontakcie z wirusem od marca do chwili obecnej w Polsce, czyli takich, które przechorowały, przeszły bezobjawowo, bądź w tej chwili są zakażone, może być nawet kilka milionów. Jak będzie już tych osób kilkanaście milionów, to wtedy pandemia w sposób naturalny wygaśnie. To znaczy, ten wirus nie zniknie, on będzie w środowisku, pozostanie razem z innymi wirusami, ale nie będzie miał możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się, ponieważ nie będzie wektorów, czyli tych osób, które nie chorowały, zarażają się, namnaża się ten wirus w ich organizmie i przechodzi dalej.
Panie ministrze, słuchając Pana opinii, odnoszę wrażenie, że model szwedzki powinien się w takim razie sprawdzać. Czy się mylę, czy właśnie w takim kierunku powinniśmy może brnąć?
Gdybyśmy mieli wiele tysięcy szpitali więcej, wyposażonych i z personelem, to model szwedzki byłby dobry, bo bylibyśmy w stanie przyjąć wszystkich pacjentów potrzebujących do szpitala. Ale realia, jak w każdym kraju, są takie, że jest jakaś liczba miejsc, jest jakaś liczba personelu i gdzieś jest ta ściana, której już nie przekroczymy. I z tego względu, żeby uchronić te osoby, które wymagają intensywnej terapii, a dla nich może nie mieć miejsca, w naszym wspólnym interesie jest spowolnienie transmisji tego wirusa, tak żeby w sposób w miarę możliwości jak najłagodniejszy przez to przejść. Bo dzięki temu, że możemy zabezpieczyć miejsca dla tych osób, miejsca respiratorowe, i wtedy, kiedy będą wymagać z ciężką niezdolnością oddechową, wymagali będą podłączenia do tej aparatury, to jest szansa na uratowanie części z tych osób. A jeżeli byłby taki duży boom naraz, bardzo dużo ludzi by trafiło do szpitala, to tak, z jednej strony mielibyśmy szybciej z głowy pandemię, ale mielibyśmy też więcej ofiar.
A jak to jest w końcu obecnie ze szpitalami? Brakuje miejsc, czy nie, z pana punktu widzenia? Bo z jednej strony słyszymy, czy przedstawicieli samorządów, czy władzy centralnej, że miejsc jeszcze nie brakuje. Z drugiej strony coraz częściej słyszymy te dramatyczne historie o tym, jak z jednego SOR-u na drugi odsyła się pacjentów i nigdzie nikt nie chce ich przyjąć, aż w końcu lądują, trafiają dużo, dużo dalej od swojego miejsca zamieszkania. Jeśli, a i tak możemy uznać to za szczęśliwy finał, to w końcu kończy nam się ta wydolność, czy jeszcze mamy jakieś rezerwy?
Jeżeli ktoś spojrzy na to czysto matematycznie, policzy wszystkie miejsca w kraju, bądź wszystkie miejsca w danym województwie, może powiedzieć, że mamy jeszcze wolne miejsca. Ale oczywiście sytuacja rządzi się innymi prawami i to, że są miejsca w jednym czy w innej części województwa, nie jest równoznaczne z tym, że w innej części województwa też te miejsca będą. I ja bym też może jeszcze tak tylko sprostował te słowa, że te SOR-y nie chcą przyjmować. Z reguły to nie jest tak, że nie chcą, tylko po prostu w sposób bezpieczny nie mogą. I z tego względu mówią, że my nie mamy w tej chwili miejsc. Przyjmując pacjenta, biorą za niego odpowiedzialność. Jeżeli tych pacjentów jest nam nagle więcej niż łóżek, więcej niż jest personel w stanie w sposób bezpieczny zabezpieczyć, no to wiadomo, sytuacja jest mniej komfortowa dla personelu i mniej bezpieczna dla pacjentów. Dlatego w takim momencie są opowiadania, że nie ma w tej chwili miejsc, no i system ratownictwa szuka innego miejsca wolnego. Problem jest w tym, jeżeli kilka szpitali w jednej okolicy ma podobny status zajętości i no, dochodzi do takiej sytuacji, że karetka jeździ z pacjentem i nie może go przekazać.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem porannej rozmowy był Marek Posobkiewicz, lekarz, były główny inspektor sanitarny. Panie ministrze, bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia i odporności.
A ja zapraszam na jutrzejszą poranną rozmowę Radia Centrum w imieniu Antka Merkuna. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Radio Centrum.